Damian Rosłoniec, dzień dobry. Wielka parada wojskowa, czerwony dywan, a w centrum stoją Xi Jinping, Władimir Putin i Kim Jong-un. Za nimi idzie Aleksandr Łukaszenka. W Chinach odbył się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy i obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. O tym, co się w Chinach zdarzyło, porozmawiam z Jakubem Jakubowskim, wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich i kierownikiem zespołu chińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Miłoszem Bartosiewiczem, ekspertem zespołu rosyjskiego.
Cześć, dzień dobry.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Piękna parada, Xi, Putin i Kim na czerwonym dywanie, pociski międzykontynentalne, masa żołnierzy. To wszystko to była demonstracja siły i jedności, czy taki ruch PR-owy?
Ja bym rozdzielił paradę i szczyt. O szczycie zaraz powiemy. Parada to było zebranie rzeczywiście najbliższych, najwierniejszych wyznawców nowego świata, w którym Chiny są w centrum. Tak dokładnie to wybrzmiało, bardzo symboliczne to, co wspomniałeś. Z jednej strony Putin, z drugiej strony Kim Jong-un, z tyłu przedstawiciele Iranu, Aleksandr Łukaszenko, przeróżne państwa, które łączyło to, że zgodziły się na udział w tym wielkim spektaklu, w którym Chiny ewidentnie po pierwsze w sposób mało zawalowany rzucają rękawice Amerykanom, po drugie symbolicznie przyglądają się armii, która przecież tworzona jest do tego, żeby konfrontować się z USA i jej sojusznikami. To parada. Szczyt miał trochę więcej ciekawych gości, miał trochę inną dynamikę, ale no to, co ich łączy rzeczywiście, to jest to, że mamy uzyskać wrażenie, że istnieje pewien alternatywny porządek, który koncentruje się na Chinach i który ma licznych popleczników.
Tak, najpierw był szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a później odbyły się obchody zakończenia II wojny światowej. Obok Putina i Xi, którzy są sojusznikami, wiemy to nie od dziś i wielokrotnie to demonstrowali, pojawił się Kim Jong-un, który, to jest moje wrażenie, może błędne, ale przez lata mi się wydawało, że to jest taki dyktator, który gdzieś tam sobie na tej swojej połowie wyspy żyje i niech sobie żyje, byleby się do nas nie zbliżał. A teraz został wciągnięty do tego wielkiego świata polityki, idzie obok wielkich dwóch przywódców. Skąd to się wzięło?
Poniekąd to jest objaw degradacji rosyjskiej polityki zagranicznej, ponieważ w czasach zimnej wojny Związek Radziecki, który był patronem, może nie tak w tak dużym stopniu jak Chiny, ale również był patronem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, dostarczał jej na przykład żywność. Przywódcy radzieccy prywatnie gardzili Koreą Północną, czy bonzami Korei Północnej, uważali kontakty z dynastią Kimów za coś uwłaczającego. Nie tylko z uwagi na różnice ideologiczne, ale też na niską wagę Korei Północnej. Z kolei obecnie Korea Północna ze swoim potencjałem militarnym, potencjałem, jeżeli chodzi o zapasy amunicji, sprzętu wojskowego bazującego na sprzęcie radzieckim czy poradzieckim, stała się dla Rosji wartościowym aktywem w kontekście inwazji na Ukrainę. Także jednocześnie, czy jeżeli mówimy o udziale koreańskiego, północno-koreańskiego kontyngentu w obwodzie kurskim podczas odpierania ukraińskiej operacji wojskowej, także Korea siłą rzeczy zyskała na znaczeniu i zyskały też na znaczeniu osobiste relacje Putina z Kim Jong-unem. Więc jest to pewien objaw degradacji rosyjskiej polityki zagranicznej w tym zakresie, że Rosja nie może przebierać w partnerach, mimo że jednocześnie, jak pokazał szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, Rosja wcale nie jest tak izolowana na arenie międzynarodowej, jakbyśmy chcieli. Ponieważ całe grono przywódców, czy to autokratycznych, czy niekoniecznie autokratycznych, bo Putin spotykał się też na przykład z Robertem Fico, wcale nie myśli o tym, żeby izolować Rosję. Powiedzmy, że to, co działo się w ostatnich latach, czyli ten ostracyzm w świecie zachodnim wobec Rosji i w niektórych państwach globalnego południa, które raczej do tego ostracyzmu zostały przymuszone, ponieważ z własnej woli nie chciały z Rosją zrywać stosunków, on się właśnie kończy. Zeszłoroczny szczyt w Kazaniu grupy BRICS i teraz szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, no i oczywiście spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, one obrazują pewien niekorzystny z naszego punktu widzenia trend, czyli że Rosja wychodzi powoli z tej izolacji.
Ja bym podłapał dwa wątki z tego. Pierwszy północno-koreański, bo moim zdaniem ta parada rozwikłała nam pewną zagadkę, z którą wielu obserwatorów, przede wszystkim Chin, się nosiło w ostatnich miesiącach. To znaczy, jak Pekin patrzy na to zbliżenie między Moskwą a Pjongjangiem. Rzeczywiście to jest dla Rosji degradujące, no, te obrazki z Pjongjangu w czasie wizyty Putina, kiedy on tam chyba powoził samochodem i woził kina po Pjongjangu, to cały ten ukłon wobec północno-koreańskiej propagandy, to wszystko, co Putin musiał złożyć, żeby dostać żołnierzy, amunicję, to miało taki głębszy kontekst strategiczny, no bo przez długi czas, z punktu widzenia Chińczyków, Korea Północna była bardzo problematycznym partnerem, ale było państwo, które ewidentnie przyczepione jest do nich. To jest jedyny formalny sojusznik wojskowy Chińskiej Republiki Ludowej. I tak naprawdę, niezależnie od tego, jak wokół Korei Północnej kształtowała się sytuacja, sankcje ONZ-u, Rada Bezpieczeństwa, to jednak Chińczycy chcieli tam odgrywać pierwsze skrzypce. Wejście Putina, pogłębienie współpracy strategicznej, realnej, wysłanie północno-koreańskich żołnierzy do obwodu kurskiego, czy wreszcie podpisanie paktu między Moskwą a Pjongjangiem, no wszystko to zaczęło tworzyć pytanie, jak Chińczycy się do tego odnoszą, no bo w jakiś sposób ich państwo satelickie nagle zaczyna być obecne na europejskim teatrze, zaczynają się pytania, co na to Pekin. Myślę, w większości życzeniowe pytania o to, czy Pekinowi się to podoba, czy nie, z takim podtekstem, że być może jednak Chińczycy tego nie chcą, że to się coś dzieje poza ich plecami. Tych pytań było bardzo dużo. Moim zdaniem ta parada pokazała, że Pekin po prostu akceptuje to wszystko. I Xi Jinping jest gotowy raz jeszcze wejść na wielką paradę, na szpicy takiego korowodu liderów, który z jednej strony ma Putina, z drugiej strony ma Kim Jong-una. Moim zdaniem to jest o tyle też symboliczne, że o ile Rosja i Chiny nie są związane formalnym sojuszem, on jest realny, ale nie jest formalny, tak dzisiaj mają wspólny formalny sojusz z Koreą Północną. To moim zdaniem jest ciekawe i znaczące. Mi się wydaje, że wiemy po tym szczycie tyle, że po prostu Chińczycy akceptują to, w jaki sposób Korea Północna weszła do gry i to, co między Koreą Północną a Moskwą się dzieje. Co do generaliów, być może jakieś szczegóły, to zawsze jest pole napięć. Drugi wątek, którym z tego wyłapał a propos przełamywania izolacji dyplomatycznej Putina, Chińczycy od wielu już lat, od wybuchu wojny, bardzo starannie starają się umożliwiać to Putinowi, ale kiedy to możliwe, na własnych warunkach. Chińczycy zawsze dbają o to, z chińską kalką językową się posłużę, żeby dawać twarz Putinowi, żeby umożliwiać mu występowanie w otoczeniu międzynarodowym. W poprzednim dużym szczycie Pasei Szlaków w Pekinie Putinowi oddano głos po Xi Jinpingu, żeby też mógł przemówić do globalnego południa. I myślę, że Chińczycy umożliwiają mu to jak mogą. Na pewno szczyt Szowu Szanghajskiej Organizacji Współpracy był też kolejnym taką sceną, którą, co moim zdaniem jest ważne, meblują Chińczycy, jest to na ich ziemi i w jakiś sposób, jeśli Rosja ma być przywracana społeczności międzynarodowej, to powinno się to dziać poprzez Pekin, za jego przyzwoleniem, w jakiś sposób no, tę centralną rolę Pekinu uwydatniając.
Odnoszę wrażenie, że już nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie Xi jest liderem tego bloku opozycyjnego wobec Zachodu. Sama parada, jeszcze chwilę ten temat pociągnę, zacząłem od niego, ponieważ parada była przed chwilą do samego szczytu, za chwilę przejdziemy. Oglądałem tę paradę i włączyłem ją, bo chciałem zobaczyć ładnie maszerujących żołnierzy, chciałem zobaczyć samoloty, ale w pewnym momencie, jak na to patrzyłem, pomyślałem sobie, że jeśli dojdzie do konfliktu, to Chiny nas połkną. Czy moje wrażenie było słuszne? Powinniśmy się ich bać?
Taki był cel tej parady. Ta defilada nie służyła celom pokojowym, bo...
Ale gołąbki pokoju były.
80,
tak. Na 80. rocznicę. I właśnie zwróćmy uwagę na okoliczności tej parady, bo to jest też dla relacji chińsko-rosyjskich niezwykle ważne. To jest 80. rocznica pokonania japońskiego agresora z punktu widzenia Chin. Ale to, co widzimy w relacjach chińsko-rosyjskich od kilku miesięcy, to jest taka bardzo intensywna współpraca propagandowa, współpraca w dziedzinie polityki historycznej, w wymiarze medialnym. Też podpisano w czasie wizyty Putina kilka kolejnych umów, które zbiegają się w punkcie takiego tworzenia wspólnej narracji propagandowej na wewnątrz, do Chin i do Rosji i na zewnątrz, że II wojna światowa to była wojna wspólna wojna Związku Radzieckiego i Chińskiej Republiki Ludowej, znaczy wcześniej, przepraszam, Komunistycznej Partii Chin, która potem utworzyła Chińską Republikę Ludową, no, współpraca tych dwóch elit, tych dwóch żywiołów, która pokonała faszyzm. I to ma podwójne znaczenie, no bo z jednej strony mamy pewną rewizję, czy przepisanie historii II wojny światowej, która zwykle nie była w ten sposób opowiadana, a z drugiej strony mamy całą narrację o braterstwie krwi, o tym, że Chińczycy i Rosjanie no ten swój sojusz niewysłowiony podpisali własną krwią, sprawdzili go w walce. To nie są czcze jakieś propagandowe ćwiczenia, to wszystko jest przygotowanie obu społeczeństw na potencjalny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. I to, że ta propagandowa oprawa towarzyszy oczywiście ogromnej paradzie wojskowej, to moim zdaniem no, brzmi złowieszczo. W ten sposób sprytnie uniknąłem odpowiedzi wprost na twoje pytania, czy Chińczycy nas połkną. Ja bym powiedział w ten sposób, coraz częściej mierząc się jeden na jeden z Chińczykami, trudno rzeczywiście myśleć o tym, żeby móc ich pokonać. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone wciąż mają potężną armię, chociaż z problemami, o których wszyscy wiemy. No ale po drugie, jeśli już mamy ten sposób rozmawiać, no to policzmy sojusze, policzmy bloki. Chińczycy mówią, że nie chcą bloków, nie chcą zimnowojennej mentalności, no ale czym była ta parada, jeśli nie czymś takim? Pokazaniem, że formuje się inny blok, który też ma militarny podtekst. I z tego punktu widzenia, no jeśli ktoś miałby się z Chino-Rosją mierzyć, to będzie się z nią mierzyć no, nie tylko Stany Zjednoczone, ale i państwa NATO, i państwa Indo-Pacyfiku. I moim zdaniem to w tym kontekście tych wszystkich kalkulacji trzeba dokonywać. Oczywiście na papierze, bo potem dynamika polityczna pokaże, jakby się to miało rozegrać.
W tym kontekście bardzo ciekawa jest również obecność w Chinach premiera Indii, Narendry Modiego. To jest, jeżeli mnie pamięć nie myli, pierwsza wizyta Modiego w Chinach od 7 lat. Ponieważ Indie znajdowały się dotychczas w dwuznacznym położeniu. Z jednej strony w ostatnich latach blisko z uwagi na zagrożenie chińskie współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej utrzymywały tradycyjnie dobre, bliskie relacje z Rosją. Jednakże w ostatnich, od jakiegoś czasu, mniej więcej od roku, mamy do czynienia z powolnym ociepleniem relacji między Pekinem a Nowym Delhi, a jednocześnie w ostatnich miesiącach z amerykańską konfrontacyjną polityką administracji Donalda Trumpa wobec Nowego Delhi. Także na przykład Donald Trump pod pretekstem pewnym zakupów ropy naftowej przez Indię od Rosji nałożył dodatkowe 25% cła na Indię, co poniekąd popchnęło Indię w ramiona Rosji. I ta obecność Modiego na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy była pewnym symbolicznym gestem wobec Zachodu, pokazaniem, że Indie też mogą, jeżeli chcą, reorientować się. Xi Jinping mówił o tańcu słonia symbolizującego Indię ze smokiem. Tam w otoczeniu był jeszcze niedźwiedź rosyjski. Oczywiście to odprężenie w relacjach chińsko-indyjskich jest zapewne tymczasowe, ale dla Rosji ono jest bardzo korzystne, ponieważ Rosja może się doczepić pod te relacje i przy okazji odwrócić negatywne trendy w swoich relacjach z Indiami, które polegały na tym, że im bardziej zaostrzała się konfrontacja chińsko-indyjska, tym bardziej Indie zbliżały się do Stanów Zjednoczonych. W momencie odprężenia między tymi dwoma potęgami, Indiami i Chinami, Rosjanie stają się o wiele bardziej wartościowym partnerem dla Indii.
Przed tą wielką paradą odbył się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Co to jest za format?
Pod koniec lat 90., kiedy sytuacja w regionie Azji Centralnej była dużo bardziej napięta niż obecnie, Rosja i Chiny porozumiewały się z państwami Azji Centralnej, wówczas z Kazachstanem, z Kirgistanem i z Tadżykistanem, celem no, lepszej współpracy w regionie, pewnego utrzymania porządku, bezpieczeństwa, stabilności, zwłaszcza w obszarach przygranicznych. I tak w 2001 roku na mocy traktatów powstała Szanghajska Organizacja Współpracy, która wówczas skupiała trzy państwa Azji Centralnej, potem Uzbekistan jeszcze dodatkowo, Rosję i Chiny. No i ona była formalnie wymierzona w handel narkotykami, terroryzm, separatyzm, jeżeli chodzi czy to o kraje Azji Centralnej, czy o Xinjiang w Chinach, czy też o pewne regiony w Rosji. To było pewne widmo. W niektórych krajach one do dzisiaj jeszcze jest obecne, w Rosji już nie, ale to był tylko pretekst. To znaczy pod tymi hasłami walki z handlem narkotykami, z terroryzmem, z ekstremizmem, z separatyzmem powstała platforma z jednej strony dla dialogu w ramach której Chiny, Rosja, państwa Azji Centralnej, te wszystkie autorytarne rządy mogły się ze sobą porozumiewać, koordynować pewne działania, a z drugiej strony Chiny i Rosja poniekąd rozdzieliły swoje wpływy w Azji Centralnej na zasadzie, że Chiny dostały pewien mandat na ekspansję ekonomiczną, ekspansję gospodarczą na Azję Centralną, z kolei Rosjanie mogli utrzymać swoje dotychczasowe wpływy militarne i wpływy polityczne, swoje bliskie związki z tamtejszymi elitami politycznymi. Później kolejne kraje dołączały do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Były to Indie i Pakistan, czyli kraje tradycyjnie ze sobą zwaśnione, które poprzez akcesję do tej organizacji w roku 2017 zyskały dodatkowe pole do dialogu dwustronnego. Wygodne pole, ponieważ w momentach konfrontacji odpada konieczność porozumiewania się dwustronnego. Można to zrobić poprzez struktury Szanghajskiej Organizacji Współpracy. W 2023 roku dołączył Iran, w 2024 roku Białoruś. I tak powoli powstawało coś na kształt drugiego BRICS. Być może niektórzy mówią, że mamy do czynienia z BRICSizacją szowu. Czyli powstaje taki kolejny blok formalnie współpracy regionalnej, współpracy międzynarodowej, a w rzeczywistości organizacja, czy może nie organizacja, bo te struktury nadal są słabe organizacyjne, ale pewien taki właśnie blok, klub państw, które łączy w przypadku niektórych członków większe, a w przypadku mniejsze, ale pewien resentyment wobec świata zachodniego i taka chęć przemodelowania tego ładu międzynarodowego. Ten nowy ład miałby premiować właśnie państwa członkowskie, czy strony, które uczestniczą w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, czy BRICS.
Tak, ja się zgodzę co do ewolucji. Chińczycy też kolekcjonują tego typu platformy. One mają to do siebie, co tutaj już Miłosz trochę powiedział, że nie zawsze obecność na szczycie czy obecność samej organizacji oznacza, że te państwa się w pełni podpisują pod tą agendą tego twardego jądra chińsko-rosyjskiego. Tak jest przy okazji BRICS, tak jest przy okazji Szanghajskiej Organizacji Współpracy. India to jest najlepszy przykład tego. Narendra Modi, który rzeczywiście przyjechał na ten szczyt trochę, żeby dać Amerykanom pszczyczka w nos i pokazać, że mają różne opcje. Trochę, żeby załatwić swoje bilateralne sprawy z Chińczykami, trochę uspokoić sytuację. Natomiast to jest ta część wspólna między BRICS a Szanghajską Organizacją Współpracy. Moim zdaniem SHOW, czyli ta organizacja, o której mówimy, ona przeszła też drugiego rodzaju transformację, bo jakby pod glebiem tego procesu, o którym tu mówimy, rozszerzenia o nowych członków, partnerów, obserwatorów, jest też to, że to Chińczycy zaczynają odgrywać coraz bardziej centralną rolę. Ona była zawsze Szanghajską Organizacją Współpracy i tam biurowiec jej można zobaczyć w Chinach, ale długo to jednak było narzędzie rosyjsko-chińskiego kondominium w Azji Centralnej, gdzie Rosjanie mieli prawo weta. Rosjanie byli w stanie kształtować tę organizację, no, czego przykładem jest moim zdaniem ta gospodarcza noga SHOW-u, bo długo było tak, że Rosjanie opierali się przeciwko temu, żeby SHOW się stał organizacją dużo bardziej gospodarczą, do tego parli Chińczycy. I to, że w tym roku, teraz na tym szczycie, tak dużo w kwestii gospodarki się zadziało, powstał nowy bank, powstały nowe inicjatywy gospodarcze, zostały w to wpisane, różne sektorowe elementy związane z zieloną technologią, AI i tak dalej, to jest moim zdaniem oznaka tego, że tama trochę pękła i Rosjanie nie są już równoprawnym graczem w tej organizacji. Raz jeszcze, tak jak zmienia się układ sił między Rosją a Chinami, struktura tego sojuszu, tak przekłada się to coraz bardziej właśnie na tego typu organizacje. Więc moim zdaniem zarówno rozszerzenie terytorialne, jak i właśnie ta zmiana struktury wewnątrz SHOW-u to jest coś, co Chińczycy promują. No dość przywołać Wang Yi, czyli członka biura politycznego odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne, to mu daje władzę, a przy okazji jest też ministrem spraw zagranicznych Chin. No on powiedział, że teraz 10-letnia strategia rozwoju SHOW-u to jest 10-letni plan przebudowy świata w kierunku wielobiegunowego ładu. To jest moim zdaniem no, kwintesencja tego, w co Chińczycy chcieli od dawna zamienić tę organizację i też no, kwintesencja tego procesu, o którym mówimy to już od dłuższego czasu. Rosji, która chce być pierwszym, najważniejszym partnerem w tej przebudowie, która chce być filarem tego chińskiego ładu na specjalnych warunkach, ale jednocześnie jest w stanie zaakceptować to, że no, to słońce i centrum tego układu słonecznego jest po prostu gdzie indziej.
Ten ostatni szczyt, co na nim ustalono? Można powiedzieć, że to był w ogóle szczyt wrogów Zachodu?
Myślę, że Rosja i Chiny bardzo by chciały, żeby to był szczyt wrogów Zachodu, jednakże cały czas zachowywane są pewne pozory, między innymi z uwagi na to, że nie wszyscy członkowie prezentują taki poziom resentymentu wobec państw zachodnich, na przykład Pakistan czy Indie. Indie bardziej związane z Rosją, Pakistan bardziej związany z Chinami, jednocześnie mają swoje relacje specjalne z krajami Zachodu i nie chcą z nich w pełni rezygnować.
To jest ten wspólny mianownik między BRICS a SZOW-em. SZOW moim zdaniem ma dwie warstwy. Ta centralna to są rzeczywiście państwa no, nie tylko wrogie Zachodowi, ale aktywnie współpracujące pod kątem omijania sankcji, coraz dalej idącej unifikacji wspólnych ćwiczeń wojskowych, przeróżnych inicjatyw, które mają rzeczywiście no, taki charakter krzepnącego układu sojuszniczego czy blokowego. Tam jest na pewno, są tam Chiny, jest tam Rosja, jest tam Korea Północna, jest tam Białoruś. Obok tego jest ten zewnętrzny taki krąg państw, które przyjeżdżają tam po to trochę, żeby po pierwsze móc pogadać z tymi kluczowymi członkami, w tym pierwszej kolejności z Chinami, ale też czasem, żeby pokazać Zachodowi, że mają inne opcje. To moim zdaniem jest właśnie bliższe BRICS-owi, gdzie wypada się pokazać, żeby nie do końca zapisać się do Zachodu, czasem zagrać na nosie, zyskać na tym takim propagandowym posmaku, taki jak BRICS sobie nosi, że powstaje jakiś nowy wielki blok. To nie są państwa, które są ze sobą wszystkie w głębokiej współpracy. No dość powiedzieć, że Indie i Pakistan są w tej organizacji państwa po prostu wrogie sobie od dekad. Na szczycie szanghajskiej organizacji był też prezydent Turcji. Turcja, która przecież jest członkiem NATO. Więc moim zdaniem nie należy wszystkich, którzy pojawiają się na tych szczytach, traktować jako ten taki twardy element tego bloku. Chociaż wiadomo, że zarówno Chińczycy, jak i Rosjanie w ten sposób to będą wykorzystywać, w ten sposób to przedstawiać, żeby no, sprawiać wrażenie, że ten blok jest znacznie większy. Moim zdaniem, tak jak mówię, on ma dwie warstwy i ta warstwa zewnętrzna jest jednak bardzo taka mało skonsolidowana.
Zwłaszcza jak przyjrzymy się instytucji państw, partnerów w dialogu z SZOW, czyli są tam państwa, tak jak mówił Jakub, z jednej strony wręcz wrogie sobie inherentnie, na przykład Armenia i Azerbejdżan, ale też państwa, które, no właśnie, Armenia, która w ostatnim czasie dokonuje dryfu w stronę Zachodu, są tam państwa bardzo oddalone geograficznie od tego jądra szowowskiego, na przykład Kongo, na przykład Kuba. Te państwa wszystkie coś łączy, tak? Czyli pewien poziom wyższej lub mniejszej współpracy z Chinami, z Rosją, pewien resentyment, ale no właśnie, są to państwa, których obecność na takich szczytach jak BRICS, SZOW polega bardziej na tej potrzebie uczestnictwa w tych międzynarodowych salonach, w tej dużej międzynarodowej polityce, a niekoniecznie z chęci, no i właśnie też poniekąd po to, żeby pokazać Zachodowi, że one też mają jakąś podmiotowość, mogą wybierać sobie po której stronie są, ale no właśnie, to raczej jest kwestia PR-u, kwestia dywersyfikowania swojej polityki zagranicznej, a niekoniecznie chęć podłączenia się do tego nieformalnego antyzachodniego bloku z Rosją i z Chinami na czele.
I tak najuważniej patrzymy na to twarde jądro, jak to określiliśmy ładnie, tego bloku. Chiny, Rosja. Xi Jinping i Władimir Putin rozmawiali na marginesie szczytu. O czym? Co ustalono w relacjach chińsko-rosyjskich?
Myślę, że Rosjanie przyjechali na szczyt z innymi oczekiwaniami. To znaczy Rosji bardzo zależało między innymi na popchnięciu do przodu projektu gazociągu Siła Syberii 2, który jest kluczowy z rosyjskiego punktu widzenia, ponieważ pozwoliłby przeorientować ten przepływ gazu w większym stopniu na Chinę. Rosjanie próbowali też chyba przyspieszyć ten proces, wywierając trochę tuż po rozmowach trochę presji na Chiny, na przykład prezes Gazpromu rzucił taką deklarację, czy oświadczył, bo ponieważ podczas szczytu została podpisana nieopublikowana umowa o strategicznej współpracy między China National Petroleum Company a Gazpromem. Nie wiemy, co tam było, bo dokument nie został chyba na chwilę obecną upubliczniony. Były pewne umowy czy ustalenia co do zwiększania przesyłu gazu w najbliższych latach, ale Rosjanie, czy prezes Gazpromu Aleksiej Miller, wrzucił taką informację, której strona chińska nie potwierdziła do tej pory, że zapadła decyzja o tym, że ten gazociąg powstanie. To był właśnie ten cel, przyświecał Rosji, ale no możemy potem, najbardziej znaczące jest milczenie chińskie, możemy przypuszczać, że rozmowy wcale się nie posuwają tak szybko, jak Rosja by chciała. Dochodzi jeszcze do tego kwestia Mongolii, ale myślę, że może Kuba na ten temat powie więcej. Tu decydująca jest niechęć Chin do polegania w takim stopniu na rosyjskim gazie. Stronom nie udało się też na przykład poszerzyć współpracy w obszarze bankowym. Rosjanie mieli nadzieję na to, że uda się wznowić działalność chińskiego systemu UnionPay w Rosji, na to, że Chińczycy będą akceptować karty systemu MIR rosyjskiego, jednak żadna z tych rzeczy nie została osiągnięta, więc Rosja ze szczytu SOW i później z rozmów z Chińczykami wyciągnęła ten komponent propagandowy, komponent wizerunkowy, udało się pokazać na zewnątrz, że Rosja wcale nie jest izolowana, udało się wysłać Waszyngtonowi taką zakamuflowaną wiadomość, że ostatnia szansa, możecie jeszcze to odwrócić, możecie nam dać ustępstwa, a my być może się odkleimy trochę od Chińczyków. Czyli takie odwołanie do tego odwiecznego marzenia Amerykanów o odwróconym manewrze Kissingera, czyli o zwróceniu Rosji przeciw Chinom, tak jak kiedyś udało się zwrócić komunistyczne Chiny przeciw Związkowi Radzieckiemu, wykorzystując napięcia między chińskimi i radzieckimi komunistami. Ale Rosja podczas swoich negocjacji z Chińczykami nie osiągnęła sukcesów wymiernych, sukcesów gospodarczych, mimo że bardzo jej na tym zależało, o czym świadczy na przykład skład rosyjskiej delegacji, ponieważ oprócz Putina było tam, jeżeli dobrze pamiętam, 2 wicepremierów, 10 ministrów, szefowie Gazpromu, Rosniefti, wielkiego rosyjskiego biznesu, co podkreśla wagę tej wizyty, a jednocześnie Rosja wraca no, prawie z pustymi rękami. Udało się uzyskać to, że Rosjanie będą mogli wjeżdżać do Chin bez wiz, na 30 dni, ale na pewno to nie jest ten efekt, którego Moskwa oczekiwała.
Ja bym raz jeszcze pokazał miejsce, jaką relacje gospodarcze pełnią dla Chińczyków, ale myślę, że dla Rosjan w całej tej wielkiej układance, bo zaczęliśmy mówić o blokach, o przeciwstawieniu się Stanom Zjednoczonym, o propagandzie. Myślę, że wciąż te strategiczne elementy chińsko-rosyjskiej relacji są dużo ważniejsze. Tak naprawdę gospodarka ma znaczenie, ale to jest tylko część tego obrazka. Ja się zgodzę z tym, że ewidentnie i to od już dłuższego czasu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to Rosjanie przychodzą po prośbie. To był kolejny raz, kiedy Rosjanie z wielką delegacją rządową i z Millerem, szefem Gazpromu, przyjeżdżają do Pekinu. Jest rzeczywiście lista rzeczy, którą Rosjanie chcieliby od Chin osiągnąć. Jest pewien taki podtekst gospodarczy, o czym też pisaliśmy niedawno w tekście Iwony Wiśniewskiej. W niektórych obszarach Rosjanom też zaczyna doskwierać to, że Chińczycy robią z nimi to, co każdą inną gospodarką, czyli eksportują na potęgę swoje produkty. Tutaj w tym tekście piszemy o samochodach i Rosjanom też nie do końca się to podoba. No ale to ma drugo czy trzeciorzędne znaczenie, bo tak naprawdę wojna z Zachodem i wojna z Ameryką przykrywa wszystko inne. Natomiast te napięcia gospodarcze rzeczywiście istnieją, no i w przypadku tej wizyty to też trochę wybrzmiało, to znaczy powtórzę raz jeszcze, przedstawiciel Gazpromu, szef Gazpromu podał bardzo dużo konkretnych szczegółów dotyczących tego, że po pierwsze zostanie zbudowana ta siła Syberii 2, to jest naprawdę w wielkim strategicznym znaczeniu gazociąg, bo to łączyłoby złoża, które w Rosji tradycyjnie są skierowane wobec Europy, przyłączenie ich do chińskiej sieci gazowej, dając bardzo dużo możliwość manewru Rosjanom. Dlatego im tak bardzo na tym zależało. To jest strasznie długi gazociąg, kosztowna infrastruktura. No poza tym Chińczycy mają mnóstwo opcji na stole i bardzo od lat ostro z Rosjanami grają. Niezależnie od tego, że tworzony jest sojusz przeciwko Ameryce i te wszystkie bloki, o których mówiliśmy, to są wszystko cynicy i pragmatycy. Ja tylko przypomnę coś, co bardzo lubię cytować po 2014 roku byliśmy w Pekinie i wtedy też mieliśmy do czynienia z Rosją, która skonfliktowała się z Zachodem, z rundą sankcji i negocjacjami gazowymi, jeszcze poprzednimi tam wymiarami. I pamiętam rozmowę z chińskim analitykiem gospodarki. Pytamy, kiedy to podpiszecie? No ile to już trwała ta negocjacja? On mówi, Rosjanie jeszcze nie dojrzeli. Jeszcze nie poczuli, nie ugryzły ich te sankcje jeszcze tak bardzo. My poczekamy. Chodzi oczywiście o formułę cenową, to coś, co teraz też między Rosją a Chinami stoi. Mi się wydaje, że rzeczywiście nie wiemy za dużo, bo Chińczycy niczego nie potwierdzili. Nawet pytanie o to wprost. Mamy tylko słowa Millera. Myślę, że pewne sygnały zostały do Rosjan wysłane, że to może rzeczywiście pójść do przodu, ale ja bym się spodziewał, że szczegóły, które zauważą o tym, kto będzie na tym zarabiał, kto będzie płacił za tę infrastrukturę, że te szczegóły jeszcze wcale nie są ułożone. No i Rosjanie będą musieli po prostu płacić cenę za tę zależność, w którą sami weszli. I Chińczycy... W taki przewrotny sposób może być dla nas korzystne. Będą ich przy samej skórze golić i po prostu...
Połkną ich.
Nie dadzą im zupełnie zginąć, bo Rosja, agresywna Rosja, która jest tym sztyletem wymierzonym w podbrzusze Zachodu, jest dla nich strategicznie bardzo ważna i mówią to wprost. Ostatnio Wang Yi, o którym już mówiliśmy, Kai Kalas powiedział, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby Rosja przegrała tę wojnę, bo wtedy Ameryka skupi się na nas. To jest bardzo prosta logika, rozbrajająca wręcz. Więc oni nie pozwolą zginąć Rosjanom, ale to nie ma takiej pełnej miłości. Ile będzie można ich wycisnąć, tyle będą ich wyciskać. Tak to wygląda ten nowy wspaniały świat, do którego Rosjanie się zapisali.
Szkic nowego wspaniałego świata, wielka parada wojskowa, przywódcy zjeżdżający się na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jak na to wszystko zareagował Trump? Wcisnęło go w fotel?
Trump pozdrowił premiera Modiego i kazał przekazać pozdrowienie dla spiskującego Putina, Kim Jong-una i towarzysza Xi, więc Ameryka wydaje się wyraźnie rozdrażniona, zwłaszcza, że tu chyba dochodzi taki czynnik prestiżu, ponieważ Trump w tym roku zażyczył sobie defiladę w czerwcu. Z okazji, pretekstem była 250. rocznica powstania Armii Amerykańskiej. No i ta parada nie wyszła zgodnie z oczekiwaniami. Trump był ponoć zawiedziony. Teraz Trump naciska na marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, żeby parada odbyła się morska z okazji 250-lecia utworzenia marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, więc trochę można powiedzieć, że towarzysze chińscy ze swoją spektakularną oprawą weszli mu na ambicje. A po części Trump chyba zdał sobie sprawę, że ta jego taka niestabilna polityka trochę wybuchła mu w twarz. Myślę, że tutaj bolesne okazało się to, że Narendra Modi zamiast się ukorzyć przed Stanami Zjednoczonymi i zamiast przysiąść od razu do rozmów w kwestii znoszenia, teraz te cła to chyba 50%, one są jednymi z najwyższych, jeśli nie najwyższymi, które Trump nałożył, to on udał się demonstracyjnie do gniazda, do matecznika tego bloku antyzachodniego, w dodatku do swojego największego rywala, czyli Chin. I w bardzo serdecznej atmosferze odbywały się tam rozmowy, więc myślę, że Ameryka jest po części poirytowana. Przestraszona może nie, ale poirytowana. Nie wiem, jaka optyka jest chińska na...
Mówiłeś tu wcześniej o tym, że Putin pojechał na tę paradę, żeby też trochę pokokietować Amerykanów i powiedzieć, że odklejajcie nas od Chin, bo inaczej to już zupełnie wpadniemy w tę chińską orbitę. Ja myślę, że Chińczycy patrzą na to nieco inaczej. Znaczy w sposób taki symboliczny, swoją ciężką dłoń Xi Jinping położył na ramieniu Putina, dając wyraźnie Amerykanom do czynienia, nie próbujcie, bo to jest niemożliwe. Ta relacja jest, jak to mówią, braterstwem krwi, uświęconym, przelanym przez Armię Ludowo-Wyzwoleńczą i Wojska Związku Radzieckiego relacją. I nie jest to możliwe. Wszelkie odwrócone Nixony nie są możliwe, bo to po mojej prawicy Władimir Putin, po lewicy Kim Jong-un i to są dwa państwa, które są ode mnie zależne. Tego typu sygnał moim zdaniem Chińczycy chcieli do Trumpa wysłać. Obok oczywiście całego korowodu nowych systemów uzbrojenia, które są gotowane przecież do niczego innego, tylko potencjalnej wojny z Amerykanami. Nie wiem, jak w oczach Trumpa to wszystko wyglądało. Rzeczywiście powiedział, że widział, jak tam spiskują przeciwko niemu. Ja bym przede wszystkim patrzył na to, co Ameryka robi, a nie to, co Trump myśli albo nie. Czytam, jak reaguje na te różne rzeczy, o tak powiem. Jak potoczą się dalej rozmowy z Rosjanami, czy coś, co czasami w przemówieniach Trumpa, czy jego wypowiedziach przebija właśnie chęć odklejania Rosji od Chin, to też o tym mówił Rubio, te wszystkie odwrócone Nixony. Jak oni finalnie do tego podejdą, jak dojdą do rewizji obecności wojskowej w Europie, jak podejdą do kwestii NATO i innych sojuszy, to potem ostatecznie będziemy efekty tego mierzyć, bo ja powiem szczerze, utraciłem wiarę w śledzenie social media Trumpa jako jakiś wskaźnik tego, co się na świecie dzieje czy wydarzy. To jest człowiek bardzo ekspresyjny i chyba to nie jest dobry wskaźnik do czytania w pełni polityki Ameryki.
Twitter, gołąbek pokoju i bomby atomowe na ciężarówkach, tak trochę rysuje się obecny świat, co może i trochę bawi, ale na pewno też przeraża. Jakub Jakubowski, dziękuję bardzo.
Dzięki.
I Miłosz Bartosiewicz.
Dzięki.
Zapraszam do posłuchania innych podcastów na kanale Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszam również do obejrzenia filmów. Tam więcej informacji o Rosji, Chinach, Korei Północnej, czy też tym nowym porządku świata. Do usłyszenia.